Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec. Jest 10 czerwca 2014 roku. Bardzo gorący dzień, a ja w tej chwili w zborze Betesda na ulicy Racławickiej 5 z uprzejmości pastora Mariusza Nachtmana spotykam się z innym pastorem, z pastorem adwentystów
Sławomir Wcisła.
No właśnie. I teraz jest pytanie takie podstawowe, które zawsze zadaję, bo przed chwilą była sytuacja, z kim ty rozmawiasz? Ja mówię, nie wiem, z księdzem, z pastorem, z duchownym, ze starszym zboru adwentystów, nie wiem, kto to jest.
Kto to się dzieje? Ja jestem pastorem w kościele adwentystów Dnia Siódmego w Opolu, także opiekuję się zborem w Kędzierzynie, także tutaj lokalny opiekun adwentystów, tak można powiedzieć.
No i super, i widzę tak, powiem, widzę siwe skronie, a to już dobrze, bo to budzi szacunek, ale no ja też mam dwa siwe włosy, ale jakie pastor ma wykształcenie fachowe i czy jest duchownym etatowym? O, takie pytanie.
Jak to tak, ukończyłem swego czasu, już pewnie dosyć dawno temu, seminarium adwentystyczne, które mieści się w Podkowie Leśnej. To jest niedaleko Warszawy, nasza jedyna w zasadzie taka szkoła w Polsce, ma swoje filie. No, w czasie, kiedy ja kończyłem, to było dosyć jeszcze takie mało rozbudowane. Dzisiaj ma różne kierunki kształcenia. Także nasze kościelne seminarium skończyłem. Oprócz tego jestem historykiem. No a świeckie wykształcenie inżynier elektryczny, czyli coś pokrewnego jak siedzący przede mną pan redaktor.
Oczy zrobiłem ogromne, ja jestem inżynierem elektronikiem, no i dlatego byłem w stanie...
Jestem po technikum elektronicznym, także...
Ja nie.
Tylko to jeszcze wtedy inne...
Inne były rzeczy.
Inne tematy były zapewne omawiane.
No ale telewizja kolorowa już wchodziła, bo pamiętam. Co ja chciałem powiedzieć, ale dobrze, no dzięki tej elektronice czy elektryce mamy tu piękny zestaw dwóch mikrofonów. Doktor inżynier Krzysztof Maniak z Wrocławia pomógł i możemy nagrywać w stereo XY. Co słuchacze słyszą? Czy pastor ma żonę i dzieci na przykład? O, czy może mieć? O, bo to jest bardzo ważne.
Tak, mam żonę i mam trójkę dzieci, więc z tego wynika, że może mieć każdy pastor.
W kościele adwentystycznym, tak?
Tak, oczywiście. No tak, mówimy o kościele adwentystycznym.
Dzień chyli się ku zachodowi, że tak poetycko powiem. Słońce zachodzi. Jak pastor spędził dzień?
Dzisiaj akurat do południa byłem w siedzibie w Opolu, w naszej chrześcijańskiej służby charytatywnej, tak może powiem. Jest to nasz taki adwentystyczny Caritas. No i tam zajmowałem się wydawaniem pomocy żywnościowej, a po południu przyjechałem do Kędzierzyna, odwiedziłem tutaj lokalny zakład karny, miałem lekcję biblijną, no a teraz spotkaliśmy się na wywiad.
Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo to pytanie, które zadałem wcześniej, czy pastor Sławek, bo ustaliliśmy na początku, że mówię, możemy w ogóle mówić sobie na ty, co mnie zaskoczyło, że z duchownym na ty. Fajnie, ale no, czy pastor Sławek jest, że tak powiem, na etacie pastorskim? Nie wiem, jak to nazwać.
Tak, mam podpisaną umowę, tak można nazwać umowę o pracę, czy o służbę bardziej, nie? Bo to chyba bardziej odpowiednie słowo.
To znaczy, chodzi mi o to, czy duchowny jest, powiedzmy sobie, duchownym takim zatrudnionym jakby przez Kościół, przez zbór adwentystyczny, tak?
Organem zatrudniającym w przypadku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce jest coś ponad zborem, nazywamy to zjednoczenie,
kongregacja
albo diecezja. No i tam właśnie diecezja jakby kieruje takim pewnym obszarem w naszym kraju, nazywanym właśnie diecezją, zjednoczeniem. I zarząd tej diecezji podpisuje umowy z osobami, które pragną wykonywać pracę pastorską, duszpasterską, no i przydziela im odpowiedni teren pracy.
Rozumiem. A czy pastor adwentystów jest konsekrowany, jakiś wyświęcony? Nie wiem, jak to się nazywa.
Tak, stosujemy ordynację, tak jak to według Pisma Świętego wkładanie rąk jest określane na przykład w Księdze Dziejów Apostolskich. I po okresie próbnym, możemy to tak nazwać, jest osoba, jeśli uznana jest za tą, która może w dalszym ciągu z powodzeniem tą służbę wykonywać, jest ordynowana i staje się takim kaznodzieją ordynowanym, który w tym wypadku już ma pełne prawa związane z służbą pastorską, z udzielaniem ślubów, z kandydowaniem na różne urzędy w kościele.
A biskup też może zostać?
Takie szczegóły. Biskup to inaczej starszy według Pisma Świętego, a więc to jest osoba, która kieruje lokalnym zborem. Najczęściej jest to osoba, która nie jest zatrudniona w kościele, chociaż może także to tak być, ale na ogół jest to osoba, która wykonuje inny jakiś zawód, a oprócz tego kieruje lokalną wspólnotą jako starszy.
Ślubu konkordatowego udzielicie?
Tak.
Tak jak pastor Nachman, kościół zielonoświątkowy, tak udziela, tak i wy potraficie taki ślub udzielić.
Tak, mamy odpowiednie tutaj
prerogatywy
związane już tutaj z relacjami państwo-kościół.
No to jest też ważne. Czy kościół adwentystyczny w Polsce jest dużym kościołem? Jak wielu członków liczy? To jest trudno określić, ale mniej więcej.
No więc licząc dorosłych ochrzczonych, bo tak w zasadzie chrzcimy w wieku świadomym, może tutaj złe słowo, dorosłych, bo czasami akurat młodsze osoby niż 18 lat przyjmują chrzest, no około 6 tysięcy osób. Powiedzmy z wszystkimi, którzy tam przychodzą, są sympatykami z dziećmi, z młodzieżą nieochrzczoną, no to tak 10-11 tysięcy.
Ale to nadal niedużo. 99% Polaków to chrześcijanie. Ten, co radio mi wyjął z auta, też.
Podobno.
No właśnie. Więc tak, ja myślę, że nie to ilość, tylko...
To świadczy o tym, że praca do wykonania jest duża, gdyż adwentyzm jest związany przede wszystkim z nauką o powtórnym przyjściu Chrystusa. A więc, no, znaczy, że praca jest do wykonania ogromna. Ale powiem tak, że myślę, że sama liczba akurat w przypadku adwentyzmu jest, może być myląca, bo z tego, co się orientuje, sporo ludzi na przykład czytało naszą literaturę, naprawdę dużo, w wielu domach, odwiedzając na przykład ludzi w domach. Czasami są nawet nieświadomi, że mają literaturę wydawaną przez adwentystów.
Moja dziewczyna kiedyś ze strychu wyciągnęła książkę pana EG w Hite. Jakoś tak, ale my do tego dojdziemy. Właśnie, mówię, że to akurat chyba pani jest jednak Agnieszko, ale znam tą panią, mówię. Dobrze, może tak, kiedy mogę mówić do pastora, czy do adwentysty bracie? Czy każdy może mówić mu bracie, czy nie? Na przykład katolik, czy może powiedzieć mu bracie, czy to trzeba w coś wierzyć, czy...
My się nie obrażamy, jak ktokolwiek nam powie bracie, siostro do kobiety, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Natomiast z tytułu jakby wspólnoty wiary, prawda, no to jakby tutaj adwentyści mówią do siebie tak na co dzień bracie, siostro, dzieci do starszych mówią ciociu, wujku. Tego typu określenia funkcjonują. Natomiast jeśli ktoś spoza naszej społeczności zwróci się do mnie jako do człowieka wierzącego, bracie...
Bracie Sławku, czy brat ze mną przeprowadzi rozmowę na przykład na jakiś temat?
Na przykład.
I to jest okej?
Jak najbardziej.
Dobrze. To teraz przechodzimy do takich spraw, które są bardzo ważne w życiu człowieka. No, jak osiągnąć zbawienie i czy muszę należeć do kościoła adwentystycznego, aby zostać zbawionym?
Więc tak króciutko, Kościół nie zbawia, zbawia Pan Jezus.
No to miłe, ale
natomiast,
gdzie te gwiazdeczki w umowie?
Natomiast zbawieni jesteśmy z łaski Bożej, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi nie z uczynków. Uczynki są wynikiem naszej wiary i to jest podstawowa nauka, byśmy mogli powiedzieć, związana ze zbawieniem człowieka, która z Pisma Świętego wynika i to zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego. Także to jest podstawa. Nie? Natomiast kwestia wiedzy, zrozumienia proroctw może być różna, prawda? Ale tutaj jesteśmy zbawieni z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Więc ja jako katolik, dajmy na to, mogę być zbawiony?
Możesz być zbawiony, jak najbardziej.
No świadkowie też tak mówią, tylko jest jedna mała gwiazdka na dole umowy. Jeśli zostanę świadkiem do końca życia.
Nie, to jak już powiedziałem, Kościół nie zbawia, także to jest...
A jak się
natomiast oczywiście Kościół ma swoją rolę i czytamy w Piśmie Świętym, że Jezus powołał społeczność ludzi, którą nazwał Kościołem i Kościół ma do wykonania swoją pracę. Jest potrzebny, przydaje się do zbawienia, bo dzięki Kościołowi możemy nawzajem korzystać z różnorodnych darów, które zostały Kościołowi udzielone. Kościół może wykorzystywać te dary do sprawnego głoszenia Ewangelii, do budowania tego ciała, może nawet tak mówię, na chłopski rozum, że tak powiem, może zorganizować wydawnictwo, może zorganizować telewizję, może dysponować odpowiednimi środkami, żeby wysłać misjonarzy. W pojedynkę tego nie zrobimy, prawda? Może zatroszczyć się o potrzeby edukacyjne, duszpasterskie i inne, które są związane z funkcjonowaniem społeczności chrześcijańskiej. Kościół jest w nauce biblijnej istotnym zagadnieniem, które ma pozytywny jak najbardziej wydźwięk.
Czy prowadzicie misję ewangelizacyjną?
Jak najbardziej, oczywiście. To jest, bym powiedział, serce, może bardzo ważna gałąź życia, działalności kościelnej. Ewangelizacja prowadzona różnymi formami, czy to odczytów biblijnych, publicznych, dosyć często organizowanych, czy to na zasadzie rozmów z przyjacielem, z sąsiadem, z przypadkowo spotkanym bliźnim, czy poprzez kolportaż literatury, płyt dzisiaj, różnego rodzaju nagrań. Form ewangelizacji jest mnóstwo. Ważne jest, żeby ewangelista miał w sercu, sam w jego sercu mieszkał Pan Jezus i żeby to było jego naprawdę takim gorącym pragnieniem, a nie żeby to czynił może z musu. Wtedy ten efekt na pewno nie będzie taki, jak powinien być.
A czy dobrzy ateiści będą zbawieni?
Ateista ateiści nierówny, ja bym tak powiedział.
No dobry ateista, ja tu mam... Przepraszam, bo ja mam pytanie od słuchaczy, tak, którzy wcześniej, słysząc o tym, że spotkam pastora adwentystów, mówią: Sławek, zapisz takie pytanie. To są osoby konkretne i wiem, że też słuchają nas osoby, które są słabo wierzące, nazwijmy to, ale znam je, mają dobre serce.
Generalnie Pismo Święte mówi tak, to jest główna nauka, bez wiary nie można Bogu się podobać. Tak? Kto bowiem, teraz może nie chciałbym przekręcić, ale myśl jest taka, że jeśli zwracasz się do Boga, to musisz wierzyć, że On istnieje, że wysłuchuje tych, którzy do Niego przystępują. A więc... Tak, 11 rozdział.
No właśnie.
Także tutaj ta wiara jest elementem, który na pewno jest pozytywnym. No, ateiści generalnie deklarują, że w Boga nie wierzą. Ale mogę sobie wyobrazić ateistę, który no akurat na danym etapie swego doświadczenia czy poszukiwania deklaruje, że nie wierzy, ale jest człowiekiem otwartym, na którego serce, jak jesteśmy jako chrześcijanie przekonani, działa Duch Święty i w jakiś sposób to jego poznanie prawdopodobnie będzie się rozwijało, zrozumienie. Być może przyjdzie taki czas, kiedy uwierzy, że Bóg istnieje. Pismo Święte mówi, że ludzie niewierzący popełniają błąd i są jakby zwiedzeni. Związane to jest z tym, że przecież wiedza o Bogu to nie tylko księga, nie tylko Biblia, która może nie dla wszystkich była i jest dostępna nawet dzisiaj, ale to także stworzenie, przez którego możemy Boga poznać, prawda? Więc
księga przyrody.
A więc księga przyrody.
Tak to nazywamy.
Księga stworzenia.
Dobrze, to teraz bardzo istotne pojęcia. Piekło i niebo. Czy ten mój kolega ateista pójdzie do piekła po śmierci? Macie piekło?
Pójdzie do piekła, no bo przecież jak otworzymy Pismo Święte, to czytamy o piekle.
Oczywiście.
A więc to piekło jest... Tak jak ja zgłębiłem ten temat i myślę, że akurat tutaj dosyć uważnie ten temat studiowałem i czytałem na ten temat, w Piśmie Świętym jest szereg określeń, które w naszych polskich tłumaczeniach są tłumaczone jako piekło.
Sheol, Gehenna. Tak,
może pozostańmy przy określeniach nowotestamentowych, gdzie są trzy takie podstawowe, które występują, a więc Hades, Gehenna i Tartaros. Mówimy tutaj o języku greckim. One nie są równoznaczne, te określenia, chociażby, tak jak wspomniałem, w polskich tłumaczeniach wszystkie mogą być w różnych tłumaczeniach przetłumaczone jako piekło. Hades generalnie rozumiemy jako miejsce, gdzie wszyscy ludzie idą po śmierci. W zasadzie jest to określenie grobu.
Grób, w przekładzie polskim grób.
Określenie grobu. Natomiast Gehenna to jest miejsce od ostatecznej zagłady bezbożnych, tych, którzy nie dostąpią zbawienia. Natomiast określenie Tartaros jest określeniem przebywania upadłych aniołów, demonów. I z tego, co czytamy, to należy rozumieć, że to jest pobliże Ziemi, atmosfera ziemska.
W okręgu ziemskim są zamknięte list do Judy? Między innymi. Dobrze, to teraz tak, dobry kolega ateista, ale zły, bo niewierzący, idzie do piekła, a ja mam szansę iść do nieba? Znaczy, Sławek Adwentysta. Oto ty, Sławek Adwentysta. Pójdziesz do nieba? Jak to będzie? Co się stanie z tobą?
No, jeśli uwierzę i wytrwam w wierze, to tak, to będę w niebie.
Będziesz zbawiony?
Będę zbawiony, z tym, że tutaj znajdujemy grupy tekstów, które mówią o tym, że zbawieni będą w niebie. I znajdujemy teksty, które mówią, że na przykład zbawieni posiądą ziemię, prawda? I w chrześcijaństwie jest spór. Na ten temat spór.
No straszny spór. Przyjdź królestwo Twoje, tak, jako w niebie, tak i na ziemi.
Tak.
Czyli na ziemi też ma przyjść to królestwo.
No więc właśnie, rozwiązaniem tych pozornych sprzeczności jest kwestia nauki o tysiącletnim królestwie, tak? O którym mówi Księga Objawienia, rozdział 20. I według, no nie mamy czasu, żeby teraz to uważnie przestudiować, więc z konieczności muszę to powiedzieć w same jakby wnioski ze studium, tak jak my to rozumiemy. Okres tysiąclecia rozpoczęty jest powtórnym przyjściem Pana Jezusa i zmartwychwstaniem sprawiedliwych, prawda? List do Koryntian, rozdział 15, mówi o tym, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A więc to jest nauka związana z powtórnym przyjściem Jezusa. Zbudzeni zostaną sprawiedliwi. I dalej czytamy w tym samym rozdziale między innymi takie myśli, że nie wszyscy umrzemy, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Tutaj jest
pochwyceni.
Mowa o grupie.
Pochwyceni, przemienieni.
Akurat w mojej Biblii, tak jak ja się posługuję nowym przekładem, jest określenie przemienieni, prawda? Bo to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, nieśmiertelność. No i to będzie czas właśnie powtórnego przyjścia Jezusa, gdzie w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, wzbudzeni zostaną umarli sprawiedliwi, a żyjący zostaną właśnie przemienieni razem, zostaną porwani. To już list do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział od 13 do 18 wersetu mówią, że razem zostaniemy porwani w powietrze na spotkanie Jezusa Chrystusa, który właśnie powraca.
Czyli tak jak tutaj ja siedzę na przykład i istnieję, nie, w pracy. Albo kierując samochodem jadę i zostaję porwany i znikam, tak? Dla oczu innych ludzi.
No, być może to tak i ten... Nie. To tutaj kwestia zniknięcia to nie, bo Pismo Święte mówi o tym, że zostaniemy zmartwychwzbudzeni, prawda? Zmartwychwzbudzeni, mówię tutaj w tym wypadku o umarłych, to jest związane z powstaniem ciała, prawda? Tak jak Łazarz został wzbudzony z martwych i wyszedł z grobu, Tak samo i ci, którzy powstają z grobów, oni zmartwychwstają tak jak Łazarz, czy potem oczywiście Pan Jezus powstał z grobu i nie było go w tym grobie, można potem było go dotknąć. List do Filipian mówi, że ciała zmartwychwstałych ludzi będą podobne do uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa. Także nie ma tu mowy o jakimś zniknięciu. Mowa jest o zmartwychwzbudzeniu. Natomiast kwestia ludzi innych, tych, którzy no nie będą zbawieni, to już jest może troszkę inny temat. W każdym bądź razie zbawieni według Pisma Świętego, tak jak to je odczytujemy, zostają zabrani do nieba, bo Jezus mówi w rozdział 14 Ewangelii Jana: idę w domu Ojca mego, czyli gdzie jest dom Ojca? W niebie. Jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce, a jeśli przyjdę z powrotem, to zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Tak? Czyli Jezus powraca po to, żeby zabrać zbawionych do domu Ojca, do nieba.
Rozumiem.
To jest okres 1000 lat. A po 1000-leciu czytamy o pewnych wydarzeniach, które już się dzieją na ziemi. I po 1000-leciu w Księdze Objawienia czytamy, że oto przybytek Boga między ludźmi i będą oglądać Jego oblicze, sam Bóg będzie z nimi, a to już się dzieje na odnowionej ziemi. Tak? Czyli tutaj jakby te teksty łączą myśli o tym, że zbawieni będą w niebie i że także ziemię posiądą. Tylko to w odpowiednim czasie należy rozumieć, prawda? Po powtórnym przyjściu Jezusa przez okres 1000 lat zbawieni są w niebie, a po 1000-leciu wstępuje obóz świętych, miasto umiłowane na ziemię, no i tam mają wydarzenia związane z rzeczami ostatecznymi, z sądem ostatecznym miejsce. Ale... A potem już jest odnowione, ta ziemska rzeczywistość zostaje odnowiona.
I będziemy, przepraszam za insynuację, że będziemy, ale będziemy tutaj na ziemi na
tak,
przykład?
Tak, tak.
Ty Sławek i ja Sławek na przykład będziemy na ziemi, żyli wiecznie, tak? W szczęściu?
No tak.
Wtedy już nie będzie płaczu,
tak,
chorób,
tak,
kalectwa, tak, grzechu. Tak.
Chociaż akurat zbawieni nie będą mieli udziału w tym, co właśnie związane ze śmiercią czy jej skutkami już wcześniej, przy powtórnym przyjściu Jezusa, prawda? Natomiast kwestia płaczu, mogę sobie wyobrazić, że właśnie w te wydarzenia, które mają miejsce po 1000-leciu, czyli druga śmierć i ostateczna zagłada bezbożnych w ogniu Gehenny, to wywoła być może łzy jeszcze, prawda, u ludzi, bo przecież tam no, znajomi być może stracą no, ostatecznie no, swoje istnienie.
No, ale ja mam potem... tego kolegę ateistę, ja go lubię, ja on jest ateistą, zatwardziałem i mówi, że Boga nie uwierzy. I teraz co, ja będę widział, że on idzie do piekła, on tam będzie męczony w tym piekle?
Tak, ale zwracam uwagę, że to jest określone jako druga śmierć.
No właśnie, druga śmierć.
A druga śmierć...
umrze, czy będzie męczony przez wieczność w ogniu piekielnym przez diabły?
Co prawda Księga Objawienia mówi o tym, że ludzie zostaną umieszczeni w wiecznym ogniu.
Tak.
Ale wieczny ogień to ogień, którego działanie jest nieodwracalne. Tak? Nie można z niego, tak jak dzisiaj, kiedy ludzie umierają pierwszą śmiercią, mogą z tej śmierci się wyrwać, prawda? Mogą zmartwychwstać. Ci, którzy umierają drugą śmiercią, nie mają możliwości już powstania na nowo do życia. Ich śmierć jest ostateczna, a śmierć ich jest właśnie w tym ogniu wiecznym, którego już nie można powrócić. Żeby to zilustrować, bo może ktoś tutaj no, mieć wątpliwości, czy coś tu nie wymyślam. W liście Judy jest mowa o, jako przykładzie Sodomy i Gomorze, jako przykładzie kary ognia wiecznego, prawda? Sodoma i Gomora zostały zniszczone w swoim czasie przez ogień siarki, prawda, który spadł z nieba. No i wiemy, że te miasta zostały zniszczone z powodu swojej bezbożności. No ale gdybyśmy udali się w odpowiednie rejony, nie znajdziemy żadnego ognia, który by się palił na przykład do naszych czasów. Ale skutki były już nieodwracalne. Te miasta nie istnieją. Cały region jest w zasadzie nie do zamieszkania. No i te skutki są wieczne dla tych miast. Już nieodwracalne. Tak samo jest z jako i Biblia używa przykładu Sodomy i Gomory do zilustrowania wydarzeń ostatecznych związanych właśnie z ludźmi, którzy nie osiągną zbawienia, będą potępieni.
Dobrze, to ja teraz niejako muszę przedstawić porządek pytań i zapytać, jak będzie wyglądać powtórne przyjście Jezusa. Bo tak, no na co oczekujecie? Kogo patrzycie? On przyjdzie tak, jak odszedł. W ten sam sposób, prawda? I tu zadano mi pytanie, czy będzie go widać na przykład z teleskopu, jak się zbliża do Ziemi. Czy to będzie przyjście widzialne?
Tak, no więc Pismo Święte mówi wyraźnie tak, że ujrzą go wszystkie narody, że będą biadać. A więc to doprowadza nas do wniosku, że będą zdawały sobie sprawę, że to coś się dzieje takiego, co nie ma wątpliwości, że jest opisane.
Czemu będą biadać? Ja bym się cieszył, że Jezus przychodzi.
No tak.
A ty się nie będziesz cieszył?
No będę się cieszył.
Czemu biadać?
Ale jednak większość nie będzie z tego zadowolona.
I jak on przyjdzie? Będę go widział na przykład z balkonu, jeżeli stanę, że taka potężna nim kometa się zbliża?
Zapewne tak. No jeśli wiemy, że ujrzy go wszelkie oko, a czytamy o tym, że najpierw pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego, czyli należy domniemywać, że coś tam na nieboskłonie będzie takiego się działo, co będzie świadczyło, że jest jakaś nadnaturalna ingerencja.
Coś jak gwiazda betlejemska, tak?
Coś... I to coś zapewne będzie narastało, zbliżało się w kierunku Ziemi. W końcu Biblia mówi, ujrzą Syna Człowieczego powracającego na obłokach nieba. No i większość ludzi właśnie będzie biadać, dlatego że no nie są przygotowani na rozwój tego typu wydarzeń, a ten czas oczywiście już będzie za późno, aby cokolwiek zmienić w relacji z Bogiem. Motywacja nie ta.
Rozumiem. A w takim razie pojęcie Trójcy Świętej. Macie Trójcę Świętą?
Jeśli mógłbym jeszcze ten temat jakoś zamknąć, powtórnego przyjścia Jezusa, więc... Jezus powraca. W czasie powtórnego przyjścia Jezusa mają niezwykłe miejsca wydarzenia, tam związane na przykład z plagami ostatecznymi opisanymi w Księdze Objawienia. Powtórne przyjście Jezusa to właściwie ostatnia plaga, prawda? Z tych siedmiu plag ostatecznych. W czasie tego wspaniałego kosmicznego wydarzenia ma miejsce zmartwychwstanie sprawiedliwych, którzy zostaną następnie porwani na spotkanie powracającego Jezusa i zabrani do domu Ojca, prawda? No i rozpoczyna się kolejny okres milenium tysiąca lat. A co do tematu o Trójcy...
A to teraz ja znowu zapytam. Czyli ta paruzja to dopiero będzie. Jezus dopiero przyjdzie,
tak? Paruzja to powtórne przyjście Jezusa, które oczekujemy.
Bo niektórzy moi słuchacze znają bardziej te terminy, niektórzy mniej znają i po prostu chodzi o to, żeby maksymalnie...
Paruzja to rozumiemy jako przyjście, nie jako obecność.
Nie jako obecność, tylko jest to przyjście według pastora adwentystów oczywiście, tak? Dobrze.
I myślę według dobrych słowników jak najbardziej.
Dobra odpowiedź. W każdym razie inteligentna. Nie wiem, czy posiadam takie dobre słowniki, ale się sprawdzę. Zachęcony się poczułem. O czym mieliśmy teraz mówić? O Trójcy Świętej. Tak. Macie tam jakąś Trójcę Świętą?
No jeśli...
Wierzycie w Trójcę?
Jeśli weźmiemy na przykład tekst z Biblii, że mamy być ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, no to jest 1, 2 i 3, prawda? Więc jeśli umiemy liczyć choćby do 10, no to te 3...
Bóg
istoty
Bóg się przejawia. Przysłowie rosyjskie, Bóg lubi liczbę 3. Takie jest.
No nie znam akurat ja tego przysłowia.
Cukierki biorę zawsze.
Ale no te 3 istoty występują w Piśmie Świętym. Znajdziemy teksty, niektórzy nazywają je tekstami trynitarnymi. Właśnie jeden z nich to jest to, kiedy czytamy o tym, że mamy być ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Inna wypowiedź, może teraz dokładnie nie zacytuję wersetu, ale z Ewangelii Jana, 14 rozdział, o ile dobrze pamiętam, albo 16, gdzie czytamy, że Jezus będzie prosił Ojca o innego pocieszyciela, Ducha Prawdy.
Paragletos.
Tak. I więc znowu mamy Jezus, który zwraca się do Ojca i prosi o to, aby posłał innego pocieszyciela, Ducha Prawdy. Więc znowu jakby te 3 istoty są... występują, prawda?
Duch Święty osobą oczywiście jest w Kościele Adwentystycznym.
Znajdujemy wypowiedzi w Piśmie Świętym, które mówią o Duchu Świętym jako o sobie, ale także jako o mocy. No, jedynym logicznym pogodzeniem tych wypowiedzi to jest to, że osoba ma moc, prawda? No i tutaj rozumiemy, że Duch Święty jest osobą, która ma moc, przejawia się w różnych, ta moc w różnych formach. Na przykład jest taka wypowiedź w liście do Koryntian, która mówi o tym, że Duch jest jeden, ale rozdaje różne dary. I tam jest powiedziane, że wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając poszczególne dary tak, jak chce. Tak? Czyli jest jeden Duch, a może przejawiać się ta jego działalność w różnych formach. Duch Święty był obecny przy stwarzaniu, ma udział w swój zbawieniu. Podobnie Jezus, czytamy, że miał udział w stworzeniu świata. Podobnie ma swoją wspaniałą pracę centralną, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. On stał się tym barankiem Bożym, tak? No i oczywiście Ojciec, jako ten, który tym wszystkim też jakby przewodzi, ma swój udział i w stworzeniu, i także w zbawieniu człowieka.
Jeden ze starszych zborowych z Wrocławia, brat Andrzej, pyta, czym różni się wasza Trójca od Trójcy Katolickiej? Różni się czymś?
No to jest takie pytanie
do Świątkowej Trójcy, przepraszam, że tak powiem, bo gościmy u pastora Nachmana. To jest moje pytanie. Zgadzacie się z pastorem Nachmanem? Spotykacie się czasem?
Szczerze mówiąc, ten temat ja osobiście nie omawiałem akurat z pastorem, jeśli chodzi o Trójcę, ale ja powiem tak, jak adwentyści, jak my to odczytujemy, prawda? Że więc są trzy osoby. Ich jedność polega na tym, że są właśnie zgodni. Tak? Tak jak no jest powiedziane o człowieku, prawda, że został stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo, jako mężczyzna i kobieta, tak? To są dwie różne osoby, a jednak Biblia mówi, staną się jednym ciałem, tak?
Tak jest, odnośnie małżeństwa.
Czyli odnośnie małżeństwa. Czyli oni, chociaż są różni, mają pewne takie cechy, na przykład różne związane z płcią, to pełnia człowieczeństwa objawia się właśnie w ich związku, który jako kobieta, mężczyzna zawierają i stają się jednym, tak? I podobnie jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. To są trzy różne istoty, ale co do ich cech boskich, mają te same atrybuty boskie, czyli wieczność, wszechwiedzę, wszechobecność. Tak, to, co jest związane z atrybutami boskimi, tak? No, ale mają różne funkcje, tak? Różnią się funkcjami, jakby współpracują, tak jak mąż z żoną będą współpracowali, nie? Różne obszary zagospodarowują w domu, nie? Ale współpracują w jednym kierunku, w wychowaniu dzieci, czy w zaspokajaniu potrzeb rodziny.
Rozumiem.
I tak dalej.
Zadam pytanie o Jezusa. Kim jest Jezus?
No, to bardzo, bardzo szerokie pytanie.
A ja prosiłbym krótko, bo mamy 35. minutę nagrania. Godziny nigdy nie przekraczamy, bo słuchacze przestaną nas słuchać.
No to niestety muszę zmartwić słuchaczy. W kilka minut nie dowiedzą, nie zgłębią istoty Jezusa. Albo jeśli zgłębią, to w bardzo małym procencie.
Jest ważny Jezus.
Jezus mówi o sobie i mówi o Starym Testamencie, że pisma Starego Testamentu składają świadectwo o mnie, tak? Czyli on jest taką, i to powiedział o Starym Testamencie, więc jeśli Jezus jest centralną postacią Starego Testamentu, to tym bardziej oczywiście Nowego, który przedstawia jego życie, jego już w sposób jasny, jego pośredniczą służbę, no i jego rolę w czasach związanych z powtórnym przyjściem i dalsze, tak? Jezus jest centralną postacią Pisma Świętego. Tak jak już wspomniałem, miał udział w stworzeniu człowieka jako Boży posłaniec, posłaniec Ojca, często nawet osobiście przybywał na ziemię i kontaktował się z człowiekiem w czasach Starego Testamentu. No i potem stał się człowiekiem, przyjął ciało, To był pełny, połączył w jednej istocie i boskość, i człowieczeństwo.
Czyli jednym słowem był i Bogiem, i człowiekiem, tak?
Tak, i jest w dalszym ciągu i Bogiem, i człowiekiem.
No cóż, to są bardzo głębokie rzeczy i większość osób tak naprawdę no, ma problemy ze zrozumieniem ich, dlatego wydaje mi się istotne w jakiś sposób wyjaśnić dokładniej, jak rozumie to pastor adwentystów. Nasi słuchacze należą do różnych denominacji, a w ten sposób będą mogli bardziej Was zrozumieć. I teraz tak, mam pytanie, to są pytania słuchacze autentyczne. Prosiłbym w krótkości omówić, nie trzeba tak długo, ale czy mam modlić się do Maryi, prosząc ją o zdrowie dla mnie i rodziny? I teraz tak pytanie moje, czcicie Matkę Boską?
Nie. Nie czcimy.
Ale ona cześć, jest pośrednikiem cześć, między Bogiem a człowiekiem.
Cześć należy się jedynie Bogu. A nie, inaczej można też powiedzieć, jedynie Stwórcy, a nie stworzeniu, tak?
Ale
tak
jak pośrednik, Maria jako pośrednik między człowiekiem.
Maria nigdzie nie funkcjonuje w Biblii jako pośrednik. Ja mówię o Biblii. W Biblii nie funkcjonuje jako pośrednik, więc nie może tutaj spełniać funkcji pośredniczej. Zresztą nie tylko w kwestii jasnych wypowiedzi Pisma Świętego, które mówią o tym, że jest jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
Pierwszy list do Tymoteuszowi, rozdział 4.
Tak, ale jeszcze z innego powodu Maria nie może być pośrednikiem. Mianowicie Pismo Święte uczy, że człowiek po śmierci nie może mieć udziału w rzeczach, które dzieją się pod słońcem. Traci świadomość, jego miłość, jego nienawiść, działanie.
To księga Salomonowego.
A więc także Maria czy inni święci nie mogą w jakikolwiek sposób działać po swojej śmierci. Ich nadzieja, tak jak Jezus często to podkreślał, na przykład w rozmowie z Martą i Martą po śmierci Łazarza, ich nadzieja jest związana z nauką o zmartwychwstaniu.
Rozumiem.
Nadzieja na życie wieczne, tak?
Zaraz do tego dojdziemy, ale teraz takie pytanie. Czy mogę modlić się do obrazów, klękać przed figurkami w kościele, bo tu chyba chodzi, nie wiem, rzymski kościół, ja nie chcę w żaden sposób oceniać tego kościoła. I czy wieszacie krzyże po domach na przykład? Modlicie się przed obrazami na kolanach?
No nie modlimy się przed obrazami, modlimy się
na kolanach,
własnymi słowami, w różnych formach, czy to na kolanach, czy na stojąco. Czasami nawet na siedząco, przecież chorzy, którzy nie mogą siedzieć, stać na przykład, czy klęczeć, kiedy będą siedzieć, czy nawet leżeć, też można się modlić.
Muszę Pismo Święte, żeby się modlić?
Pismo Święte nawet mówi, bez przestanku się modlić, tak? Czyli dobrze by było, aby tak cały dzień był przeżyty z Bogiem w tym sensie, że kiedy siadamy do posiłku, to wzdychamy, aby błogosławił to, co zjadamy. Gdy pracujemy, wzdychamy do Boga, Panie Boże, prowadź mnie, abym dobrze wykonał pracę. Uczeń, który idzie do szkoły, prawda, też ma pewne zadania. Mama, która się opiekuje dziećmi i tak dalej.
A wieczorem dobrze. Dziękujemy.
Tak, tak. No. Dziękować i wielbić Boga można oczywiście.
Cały dzień.
I można nie tylko prosić, ale chyba przede wszystkim wielbić Go i dziękować.
Dobrze, co się stało z moją babcią po śmierci? Czy rodzice mojego kolegi patrzą na niego i piją z nim kawę? Czy moja zmarła mama pomaga mi w życiu? Czy mogę się do niej modlić i rozmawiać z nią? Są też autentyczne pytania.
Tak, jasne. No więc tutaj już dotknęliśmy troszkę tego tematu. Pismo Święte uczy, jestem tego gotów bronić, zdając sobie sprawę, że wiele denominacji uczy inaczej, że człowiek po śmierci jest nieświadomy swego istnienia.
Czyli co, że po śmierci umiera?
No przecież po śmierci się umiera, tak? Więc jest nieświadomy i tak jak już powiedziałem, nadzieją na istnienie jako żywa istota jest nauka o zmartwychwstaniu. A ten okres pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem Biblia często określa jako sen. Sen, który człowiek jest nieświadomy.
Księga Kaznodziei Salomonowego, 5 rozdział, 9 werset, tak to było? Umarły żadnej myśli nie ma.
No nie jestem pewien, że akurat ten rozdział i ten werset, ale takie są myśli Biblii.
Dokładnie, czyli po prostu nicość. umieram, na przykład w tej chwili wypadek.
Śpi w prochu ziemi,
tak można powiedzieć. Ciało się rozpada, bo my to widzimy.
Tak jak to Pan Jezus, czy Bóg powiedział do naszych pierwszych rodziców, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. No i tak się dzieje, to wszyscy wiemy, tak?
Widzimy.
Wydaje się, że to tak jak nieraz ludzie spotykając się z nauką o zmartwychwstaniu twierdzą, że to bajki, no ale bez tej nauki chrześcijaństwo w ogóle traci sens istnienia.
Daremna nasza wiara, tak. Jeśli nie ma zmartwychwstania. Tak mówili do Koryntian, tego co pamiętam. Tak. No dobrze, ale mimo wszystko adwentyści są specyficzni. Bardzo specyficzni. Czemu adwentyści kładą nacisk na sabat? Proszę udowodnienie tego w Piśmie Świętym. O, takie pytanie, bo wy chyba sobotę macie zamiast
niedzieli. Tak, zachowujemy sobotę jako tygodniowy dzień odpoczynku i kultu dla Boga zgodnie z przykazaniem dekalogu. No, tak najkrótsza odpowiedź. A czy sądzisz, że 10 przykazań Bożych to dotyczy Żydów tylko?
No bo to Żydzi mieli sabat. Tak mi zwrócono uwagę, kiedy przygotowałem pytania, mówią, no to chyba Żydzi są jacyś.
No więc jeszcze raz pytam, czy 10 przykazań dotyczy tylko Żydów, czy dotyczy każdego człowieka?
Każdego chrześcijanina, dobrze, ale właśnie, bo ja jakby dzisiaj nie przyszliśmy tutaj się w żaden sposób spierać. Rozmowa ma bardzo sympatyczny wydźwięk i ma nauczyć innych, dlaczego wy to robicie. Żeby też nauczyli się was szanować, tolerować, jasne, rozumieć was. Mhm. Powiedz mi, Sławek, czemu uczcisz sabat, kiedy ja przyzwyczaję się do niedzieli?
No więc pierwszą myśl, którą by tu należało poruszyć, jeśli chodzi o chronologię biblijną odnośnie soboty, to jest stworzenie, prawda? Gdzie czytamy, że Pan Bóg stwarzał 6 dni i świat, 7 odpoczął i później w 10 przykazaniach w dekalogu, kiedy jest to przykazanie odnośnie odpoczynku sformułowane, czytamy, że pamiętaj na dzień szabatu. Jest to nasza polska sobota, aby w nim odpoczywać. I jako uzasadnienie jest powiedziane, gdyż w 6 dniach stwarzał Pan Bóg niebo i ziemię, a 7 dnia odpoczął. Tak? Czyli uzasadnieniem odpoczynku sobotniego jest to, że jest to pamiątka stworzenia. A przecież stworzenie miało miejsce, kiedy nie było jeszcze ani Żydów, ani Polaków, ani Greków. Także to nie dotyczy oczywiście tylko Żydów, ten fakt, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że On nas stworzył. Ponadto Pismo Święte podkreśla wyraźnie, że Bóg nie akceptuje, kiedy wybieramy sobie te przykazania, które nam się podobają, a może jakieś nam się nie podoba, tylko Biblia uczy tak, ten kto powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie kradnij, jeśli kradniesz, no to a nie cudzołożysz, to dalej jesteś przestępcą prawa Bożego, tak? I czynisz źle, grzeszysz, tak? A Bóg wzywa nas, mówi, dzieci moje, nie grzeszcie, a jeśli kto by zgrzeszył, no to wtedy mamy orędownika, jeśli świadomie.
Matkę Boską.
Ale jeśli świadomie grzeszymy, no to oczywiście nie ma możliwości z premedytacją powracamy ciągle do tych samych grzechów. No to trudno liczyć, że Bóg będzie to tak ciągle akceptował.
Orędownika, Matkę Boską.
Jezusa Chrystusa. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus.
Czyli ten list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Ja rozmawiałem z...
Nie tylko ten list. Jezus mówi tak o sobie, o swojej roli w prowadzeniu ludzi do Boga. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt do Ojca nie przychodzi, tylko przeze mnie. Jest wiele tekstów mówiących o cudowności, pośrednictwa, orędownictwa Jezusa Chrystusa. No, może...
Może innym razem.
Innym razem na
jak
ten
Bóg
temat
da. Szczerze. Ale teraz tak. Ja w sobotę czasami, ja nie lubię pracować w sobotę, bo mi się chce spać i mój ojciec ma warsztat i od 7 do 13 trzeba pracować. Jest straszne dla mnie, traumatyczne. Ale a wy w niedzielę pójdziecie na taki warsztat? W sobotę powiedzmy cały dzień w domu, a w niedzielę do pracy idziecie na przykład? Możecie iść do pracy?
Idziemy do pracy, pracujemy.
W niedzielę. Chociaż, ja siedzę w domu, Sławek katolik.
Chociaż powiedzmy, wyobrażam sobie, ja tak na przykład staram się robić, żeby sąsiadów, którzy odpoczywają akurat w niedzielę, No właśnie, żeby ich nie gorszyć, żeby nie sprawiać im, że jest się w jakiś sposób czują dyskomfort z tego powodu, że ja tam hałasuję im za ścianą.
Sławek wcisło myje samochód w niedzielę. No wiecie co, ja w niedzielę
to mi się
po
zdarza.
Kościele. Dobra, nie komentujemy. Ale kolejna sprawa. To mi się strasznie spodobało. Moja koleżanka Ania z Wrocławia, no tam chodziła na Dąbrowskiego. Co tam jest na Dąbrowskiego we Wrocławiu?
A szczerze mówiąc, nie znam adresu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
No tam właśnie jest Kościół,
ale jeśli
jest
tam jest...
Udział nawet i w ogóle byłem na tej sali również, tam nagrywałem na wideo pewną rzecz kiedyś. Ale o co chodzi? Świetne jedzenie ta Ania robiła. A to zupki przecierane, a to kotleciki jakieś. A ja oczywiście oprócz pokarmów duchowych uwielbiam pokarmy cielesne, o czym świadczy moja ciąża. No i właśnie, ponoć adwentyści to oni strasznie dobre jedzenie robią. Tak usłyszałem, jest to prawda?
No skoro tak ktoś twierdzi, widocznie trafił na osobę, która potrafi smacznie gotować. Tak jak każdy człowiek.
A nie jesteście jacyś tacy strasznie, że to trzeba tak purystycznie, czysto, zdrowo, czy coś takiego, nie?
No tak, no pismo uczy, nie? Że mamy być beznagany pod każdym względem. I duch, i dusza, i ciało. A więc... Przykazanie nie zabijaj można, tak jak Jezus zresztą wiele rozszerzał i tutaj odnośnie troski o zdrowie, prawda? Bo przecież sami sobie życia i zdrowia nie daliśmy, więc zresztą każdy człowiek rozsądnie myślący troszczy się o swoje zdrowie, bo wie, że tak jak poeta powiedział, że...
No szlachetne zdrowie.
Tak, no właśnie. Lepiej wcześniej zapobiegać niż potem.
Ten tylko się dowie, kto cię stracił.
No, ale my chcemy być mądrzejsi od poety i szanować to zdrowie jeszcze przed jego utratą.
Ja ze swojej strony dopowiem tylko, że na ulicy Grunwaldzkiej w Kędzierzynie miałem możliwość uczestniczenia w prelekcji na temat zdrowego odżywiania się. No, bardzo miła prelekcja. Oprócz tego zakupiłem sobie lat temu parę książkę właśnie. Adwentystyczny styl żywienia, czy adwentystyczny styl życia.
Polecam każdemu chrześcijaninowi, który czyta Pismo Święte, żeby na chwilę przystanął nad tymi radami zdrowotnymi, biblijnymi, między innymi związanymi z tym, że no jednak Bóg mówi, prawda, nie spożywaj krwi, nie spożywaj tłuszczu tego rzeźnego, nie spożywaj tych zwierząt, które Biblia określa jako nieczyste. To naprawdę wychodzi człowiekowi na zdrowie. Ja tego doświadczyłem. I no, nawet ze względów zdrowotnych, pomijając to, że to mówi Bóg, nie powrócę już do tego, aby te rzeczy spożywać. Uważny czytelnik Biblii zauważy, że rajska dieta to była...
owocowa.
Dieta wegańska.
Tak, owocowa.
Dieta wegańska, więc nasiona, owoce. Dopiero później, po potopie w zasadzie, Bóg pozwolił człowiekowi spożywać pokarm mięsny. A i to na przykład, jak Izraelici wędrowali po pustyni i strasznie chcieli mięsa, to nie otrzymywali tego, co chcieli. No owszem, potem już Bóg dostosował się do ich pragnienia, ale chyba im to na dobre nie wyszło.
No, oni lubili błądzić. Jest takie przysłowie, że człowiek młody traci zdrowie dla pieniędzy, a człowiek stary traci pieniądze dla zdrowia.
No tak.
No i właściwie
bardzo mi się to podoba.
I koniec na ten temat. No ale czemu zdrowe żywienie? Czy kieliszek przy sobocie po robocie jest szkodliwy? O, na przykład tu mam takie pytanie, to już chyba nie będziemy komentować. Te pytania są czasem różne, nie? Wy pijecie alkohol w ogóle?
Generalnie unikamy alkoholu.
Ale piwo wypijesz?
Nie. Jestem abstynentem od 30 lat. Prawie od 30.
To już straciliśmy połowę słuchaczy chyba. A jeszcze jak dziesięcinę powiecie,
ale
że...
Zaraz. Powiem tym słuchaczom tak.
Taki upał, bo nie ma piwa w niebie. Nie ma i nie będzie. To Anna Jantar śpiewała pięknie.
Generalnie ludzie uważają, że najszczęśliwszy okres ich życia to okres dzieciństwa.
No tak?
Jest tak czy nie?
Do roboty się nie chodzi.
No właśnie, no, są
sabat.
Inne obowiązki. Ale alkoholu też nie ma w dzieciństwie.
Nie potrzeba. Sławek, nie potrzeba go wtedy.
A jest to najszczęśliwszy okres.
No powiem ci szczerze, że to dało mi dużo do myślenia teraz. Nie słyszałem nigdy tego, ale coś w tym jest. No. Zostawimy to tak. To jest dobre, to jest mocne. To teraz tak, dziesięcina. Dajesz dziesięcinę?
Tak, daję.
I tak jak jest to zapisane w Piśmie Świętym, dziesięcina jest dziesiątą częścią twoich dochodów.
Dziesiąta część dochodów.
Dobra.
Jest inne dzisiaj może przeznaczenie. W czasach Starego Testamentu była to służba związana ze świątynią, tak, otrzymanie
diakonów i lewitów.
Ja myślę tak, że w Nowym Testamencie mamy argumentację, że tym bardziej powinniśmy być ofiarni. Skoro Izraelici na służbę cienia przeznaczali spore sumy, to my na tą służbę, która jest związana z ratowaniem naszych bliźnich, ludzi, którzy są gdzieś w daleko od Boga, błądzą, tym bardziej powinniśmy ułożyć, aby ich przyprowadzić do zrozumienia Bożego i przyprowadzić do Pana Jezusa i do zbawienia.
50. minuta nagrania, dużo strzeżenie się wyświetla, że znowu stracimy za chwilę kilku słuchaczy, ale krótko mówiąc, działalność zboru adwentystycznego, jakie formy aktywności dla członków tam istnieją?
Różnorodne formy aktywności, a więc tak jak już sam zauważyłeś, byłeś na wykładach o zdrowiu, zapraszamy na wykłady biblijne, przedstawiamy różne zagadnienia, też były bardzo ciekawe wykłady tu także w Kędzierzynie i w Opolu na temat kreacjonizmu. Aktywność młodzieżowa, czy to pieśnią, czy to w różnego rodzaju formach młodzieżowej ewangelizacji.
A takie smętne te pieśni macie, czy takie radosne? Są ugrupowania, że mają radosne. U Nachtmana to zawsze radośnie gra muzyka, a w innych zborach to tak smętnie gra na fizharmonii.
Ja bym to inaczej powiedział, że jak człowiek nie ma za dużo do powiedzenia, to wtedy często poprzez decybele stara sobie dodać tego powagi, prawda? Nie sądzę, żeby akurat Boże poselstwo wymagało nadmiernych decybeli, które po prostu powodują, że człowiek traci słuch.
No ale moje narzekanie zamieniłeś w taniec, to mi tutaj się podobało, nie? Takie młode liderki grupy uwielbieniowej skakały i tańczyły.
Jesteśmy ostrożni tutaj z tymi zbyt nowoczesnymi formami uwielbienia.
Rozumiem i nie komentuję. Jak wygląda wasze niedzielne nabożeństwo? O której
sobotnie nabożeństwo rozpoczynamy.
Ale to pytanie jest od słuchaczy. No dobra.
Na ogół rozpoczynamy o 9.30, 10.00, to zależy od zboru. Najczęściej jest to 9.30.
Do?
Z przerwą do 12.00.
2,5 godziny. Da się to wytrzymać?
2,5 godziny.
No, boli
zapraszam,
chyba plecy,
zapraszam doświadczyć. Więc
45 minut mam wszystko i msza instant.
Jest to, różne są formy, bo tam są różne, tak jak powiedziałem, różne części tego nabożeństwa. Pierwsza część to dyskusja, w której każdy bierze udział.
To jest takie badanie jak u badaczy?
Że coś sądzę, macie na to, że nie byłem akurat na nabożeństwie u badaczy nigdy, ale u Świadków Jehowy byłem. O, oni Świadków. Tam strażnicy
studiują,
strażnicy, tak?
Studiują,
no, my
studiują.
Nie studiujemy strażnicy, studiujemy Biblię. A nie studiujemy choćby naszych znaków czasu. Mamy co prawda podręczniki, które tam pomagają w zrozumieniu pewnych kwestii, ale postudujemy Biblię i każdy może się wypowiedzieć nad zrozumieniem danego fragmentu, tematu, który jest omawiany akurat. Później jest w pierwszej części część poświęcona właśnie sprawom ewangelizacyjnym. W drugiej części głównym punktem jest kazanie Słowa Bożego, czyli homilia, czy kazanie, jak to nazwiemy.
Długie? 40? 50?
40-30, bym tak powiedział.
To żeśmy przekroczyli ten limit. Jaka jest struktura zboru? To znaczy macie kler laikat, coś takiego, zwykli członkowie?
Nie, nie, nie. Mamy... Czy podział na laikat i duchowieństwo wywodzi się, no tak powiedzmy, z katolicyzmu, prawda?
Parafianie u nas są?
U nas może tak podzielimy ludzi, tych, którzy pełen czas poświęcają sprawom Bożym, no i tych, którzy oczywiście no, zdobywają w różnych, różnorodnych zawodach środki do życia. Tych oczywiście jest większość, tak?
Ale kwestia, powiedzmy, poświęcenia życia Jezusowi, czy poświęcenia życia Bogu, u was istnieje taki termin, tak? Poświęcić
no,
się,
bardziej.
Przyjąć chrzest w wieku świadomym, bo na przykład ja bardzo ciekawe doświadczenie miałem, że ze Stasiem, moim kuzynem 3-miesięcznym, o religii chciałem rozmawiać, bo on ochrzczony był, a nic mi nie odpowiedział. Czyli tylko dorośli u was?
Tak, osoby świadome.
Aha. No dobra, można i tak.
Należy tak, bo tak uczy Słowo Boże. Jezus dał nam przykład.
Stasiu się wydawał zadowolony, kiedy go chrzcili, dostał fajne ciuszki i grzechotkę. A dlaczego zostałeś adwentystą?
Tylko nic z tego nie pamięta.
No, też inna sprawa, ale akurat spał, kiedy chciałem z nim rozmawiać o Bogu. A dlaczego zostałeś adwentystą?
No cóż, to proszę się przygotować teraz na kolejne 50 minut czy godzinkę. Może jesteśmy kiedyś na to już gotowi.
A ten pan...
Najkrócej powiem tak. Czytałem Pismo Święte i później trafiłem na odczyty biblijne. Szczególnie zainteresowały mnie proroctwa, wykład proroctw Biblii. Myślę, że w kwestii zrozumienia proroctw z Księgi Daniela, Objawienia, adwentyści naprawdę dużo mają do powiedzenia. Ciekawych rzeczy aktualnych na nasz czas.
Rozumiem. I teraz tak, ten pan Ellen, nie, to Ellen, to była pani Ellen G. White, tak? To kto to? To ktoś ważny?
Ważny.
Kupę książek napisała.
To prawda. Jedna z najbardziej płodnych pisarek.
Ja dostałem nawet taką jedną książkę sztandarową. Jaka jest sztandarowa jej książka? Wielki Bój?
Wielki Bój jest książką, która jest taka jakby najbardziej może związana z czasami, w których żyjemy. Ale ja cenię na przykład książkę Życie Jezusa. W języku polskim Życie Jezusa.
Dawano ją na komunię przenajświętszą w prezencie. Się no, dawano. Moja siostra dostała. Z takich czasów.
Wspaniała książka. Polecam każdemu.
No ja nie mam.
Szczególnie polecam czytać ją razem z Ewangeliami. Najpierw Ewangelia, potem jako rozszerzenie dany rozdział książki. Mhm.
No i jaki jest twój Bóg w trzech zdaniach?
Który mnie kocha.
To jest jedno zdanie i tyle?
Który się troszczy o mnie, który mnie zbawił i zbawi w sensie tym, kiedy Jezus przyjdzie i zabierze nas do swego domu, do naszej wiecznej ojczyzny.
Dobrze, to były trzy zdania, trzecie ostatnie rozbudowane mocno. Czyli jednym słowem pozytywny, miłujący, ciepły, czy raczej groźny, sprawiedliwy?
Ja bym nie przeciwstawiał Bożej sprawiedliwości, Jego miłości. To są rzeczy, które idą w harmonii. Sprawiedliwość i miłosierdzie są Jego atrybutami. No i należy dziękować Mu, że właśnie tak. Inaczej bylibyśmy nieszczęśliwi i nasz los byłby tragiczny po upadku.
Rozumiem. Tutaj kwestie zdrowej żywności, alkoholu, czyli tu ktoś pyta, czy powinien pić, znaczy czy można pić alkohol będąc adwentystą? Raczej nie można, tak? Jeżeli ktoś ma, nie wiem, związek nieformalny, to co wy mówicie, zalegalizować? Jeśli ja żyję ze swoją dziewczyną?
Zachęcamy do zalegalizowania, tak.
Rozumiem. Czyli u was są rozwody w ogóle w kościele adwentystycznym? Na przykład tego typu problemy są?
Generalnie Biblia uczy, że nie należy się rozwodzić, ale człowiek jest grzeszny i upadły, no i stykamy się z tymi problemami, tak jak to bywa wśród ludzi, nie? Ale Pismo Święte uczy, nie należy się rozwodzić, za wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa Jezus uczy.
Dobrze, ten temat omawialiśmy ostatnio z pastorem Mariuszem Nachtmanem w cyklu Rozmowy o Biblii. Ja chciałbym dzisiaj już podziękować pastorowi Sławkowi za to, że poświęcił czas dla mnie i dla moich słuchaczy. Czy jest coś, co jeszcze chciałbyś przekazać? Może jakieś zaproszenie, gdzie wy się mieścicie, gdzie można was spotkać?
Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, zachęcić do czytania Słowa Bożego, do poszukiwania praw zbawienia. Jeśli was zainteresowały zagadnienia, które przedstawiliśmy tutaj pokrótce, to zapraszam na nasze nabożeństwa w formie oczywiście niezobowiązującej. Jeśli ktoś mieszka w pobliżu Kędzierzyna, na ulicę Grunwaldzką 29, bliżej Opola, zapraszamy na ulicę Żeromskiego 6.
I tam macie swoje sale zborowe, tak?
Tak.
Tam można przyjść i...
Jest jeszcze zbór w Nysie, Mariacka, ale w tym momencie nie jestem w stanie dokładnie numeru powtórzyć. No, na pewno na ulicy Mariackiej w Nysie znajdzie.
I jak tam przyjdę, to mnie nie zjedzą?
Nie, będą serdeczni, uprzejmi.
Okej.
Okay, oby nieobojętni.
Tak, obyś był zimny lub ciepły. Tak mówi Pismo Święte.
Tak.
I ja chciałbym podziękować słuchaczom za to, że wytrwali do końca tej godziny. Z pastorem Sławomirem Wcisło rozmawiał Sławomir Szczepaniec. Dziękuję.
Dziękuję.